Tak tema dzisiejszego słowa, które mam tak na sercu, mam takie dwa, trzy tematy, ale ten jeden tylko dzisiaj tak mamy też ograniczoną też liczbę nas, a lepiej się słucha na będąc obecnym. No, ale też wiem, że też będzie to odsłuchiwane też przez internet, dlatego chciałem w pełnym, jednym temacie usłużyć, to jest prawdziwe rozpoznanie jest przez Ducha Bożego. Prawdziwe rozpoznanie jest przez Ducha Bożego. I dam taki przykład z Ewangelii Mateusza, 15 rozdział. 32 wiersz. Tutaj jest do końca tego rozdziału i następny rozdział później. Do końca tego rozdziału jest opisana historia za życia Jezusa Chrystusa i Jego uczniów, gdy było obecnych 4000 osób, mężów, tak jeszcze kobiety i dzieci, zawsze było ich znacznie więcej niż mężczyzn. I tutaj jest mowa o tym, że przez 3 dni byli ze Jezusem Chrystusem, nie mają co jeść. I Jezus, gdy wezwał uczniów, było żal tego ludu. I tak 33 wiersz, uczniowie odpowiadają. Zobaczmy, odpowiadają, tak, człowiek. Jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni? Skądże mamy wziąć na pustkowiu tyle chleba, aby nakarmić takie mnóstwo ludu? Jest to tak, jak ustalamy. Czy nabożeństwo będzie w przyszłym tygodniu, czy w następnym też będzie, czy nie będzie. Tak ustalamy według siebie. Duchowo czujemy, jak czujemy, to te ustalenia są takie też i mądre wtedy. Ale w tym przypadku to uczniowie tylko kierowali się tylko i wyłącznie rozumem swoim ludzkim. Mieli Jezusa, mieli inne cuda, które czynił Jezus. Mało tego, Jezus rozmnażał chleb w innych miejscach i karmił ludzi. A uczniowie zadają pytanie Jezusowi, skąd mamy wziąć chleb? Jak nakarmić tyle ludzi? Zobaczmy, jakie to rozeznanie ludzkie jest silne i mocne. Mimo tego, że to był Jezus osobiście sam. Obecny i mówił to, i czynił. Oni z Nim żyli nie tylko na niedzielę. Oni z Nim żyli przez całe 3 lata. Noc, dzień, wszystkie doby byli z Jezusem Chrystusem. I oni mówią w ludzki sposób. Zobaczmy, jaki silny jest ludzki charakter. Dlatego nie dziwmy się, że czasami mamy takie podejście w swoim życiu. A przy różnych sytuacjach, jak coś się zepsuje, jak przy rozmowach, przy udzielaniu rady i przy decyzjach, które podejmujemy, jakie to jest silne. Jak powinniśmy coś mieć silniejszego w sobie, abyśmy umieli tym rządzić, opanowywać. Jezus ich zapytał w 34 wierszu, a ile macie chlebów? 7 i kilka rybek. Jezus nie mógł polegać na uczni, więc im już mówi wyraźnie. Więc kto jest prowadzony przez Ducha Bożego, mówi wyraźnie. I powiedział im, co mają zrobić. Oni jako ludzie byli posłuszni i Jezus nawet powiedział, że dziękuję Bogu im, że wytrzymali w Jego pokuszeniach, w Jego trudach, w Jego znoju. Czyli oni mieli charakter posłusznych ludzi. Takich, na których można było polegać. Brakowało im tylko rozeznania Duchem Bożym. To im brakowało wtedy. Albo powiedzieć, Jezu, przecież Ty sam wiesz, jak mamy to uczynić. Ty nam powiedz, a my to będziemy czynić. Oni oczywiście mieli tutaj problem taki racjonalny, ekonomiczny, prosto z ciała i z tej ziemi. No i tutaj Jezus powiedział, każcie ludowi usiąść. Potem wziął te 7 chlebów i rybki, podziękował. Łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. To jest to coś wspaniałego, że to, co Jezus czyni, nie ma końca. Jest tak wieczne i tak nieogarnięte granicami. Nie można ogarnąć błogosławieństwa Bożego i Bożej mocy, jak z tymi chlebkami. które wie, że dokończył do ostatniego kawałka, a on ciągle dawał, a potem jeszcze zebrali to, co zbywało. Zobaczmy, jedli wszyscy, 37 wież, najedli się i zebrali z pozostałych okruszeń 7 pełnych koszów. Jak mieli tych 7 chlebków, to nie dość, że się wszyscy najedli, to jeszcze te chlebki były w 7 koszach. Czyli jeden chlebek, jeden kosz pełen. A tych, którzy jedli, było 4000 mężów, oprócz kobiet i dzieci. I rozpuścił lud, wszedł do łodzi i przybył w okolice Magada. I tutaj jest dalsza część działania ludzkiego, takiego sposobu ludzkiego. Zresztą to będzie też w kolejnej części. 16 rozdział od 1 wiersza. Przystąpili do niego faryzeusze i saduceusze. I kusząc, prosili go, żeby im pokazał znak z nieba. Zobaczmy, są ludzie, są faryzeusze i saduceusze. Są ludzie bardzo blisko tych, właśnie to są tacy ludzie rdzenni. Kto się nazywał faryzeuszem, saduceuszem, to znaczy się, że on był bardzo blisko tradycji i obrzędów Kościoła, czyli praw od Mojżesza w Izraelu. Czyli był blisko świątyni, bo to była tam jakoś świątynia, a nie kościół. I ta świątynia była pełna różnych ludzi, wśród nich byli faryzeusze i saduceusze. Zobaczmy, jako ludzie oni podchodzą, aby kusić Jezusa Chrystusa. Ja tak czytałem sobie wczoraj na wieczór w Galazdańczyku w Krainie. Pamiętamy taka historia, jak Jezus przypływa łodzią, tam tylko raz tam przypłynął, bo tam było około 2000 świń pasących się. I te demony weszły w te świnie. To właśnie ten człowiek opętany, w którym było tyle demonów, które powiedziały, nas jest wiele, gdy widziały, że Jezus wychodzi z łodzi, on mieszkający w grobach, gdzieś tam w cmentarzach, gdzieś tam w miejscach pustych, gdzie ludzie już nie przychodzili, to było jego domostwo i dom. Wybiegł stamtąd, rozpoznał Syna Bożego w Jezusie Chrystusie, bo wiemy, jak Jezus wyglądał, to czytamy w Księdze Izajasza, 53 rozdział. Jak Jezus wyglądał, był niepozorny, nie było tak, na co tak oka też zawiesić, więc nie odróżniał się od tych ludzi, którzy byli koło niego. No już to musimy sobie to pamiętać. To nie jest jak przedstawia kościół publiczny, popularny i powszechny w Polsce i na świecie Jezusa, pięknego mężczyznę, ale to był niepozorny człowiek. Zgardzony człowiek, który już z wyglądu był zgardzony. Dlatego faryzeusze i saduceusze nie mieli problemu w tym, żeby wzgardzić Jezusa Chrystusa. Jezus wychodzi z uczniami, wśród których byli różnej postaci, prawda, i postury ludzie, i on odróżnia człowieka, który miał niepozorny wygląd. I przyszedł do niego i oddał mu pokłon z Bogu, oddał pokłon. Zobaczmy, w jakim duchu jest też duch, który jest diabelski duch, ale diabeł rozpoznaje Boga, bo on od Boga odszedł, on z Bogiem żył, on tam był stworzony. I diabeł, jego uczniowie, aniołowie upadli, ci, którzy poszli za nim, zeszli tutaj, tak to sobie rozrzeli, wygnani z raju, z nieba i są tu na tej ziemi w przestrzeni. Pisze, że to w przestrzeniach też jest w ogóle to, co jest oddzielone od nieba. W każdej przestrzeni są te duchy. I te duchy rozpoznają Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, jak inni ludzie rozpoznawali Jezusa Chrystusa. Jesteś Synem Bożym. Będziemy o tym czytać dalej, jak powiedział Piotr. Ale Piotr powiedział to przez Ducha Bożego. Nie przez ducha diabelskiego, ale przez Bożego. Zobaczmy, ci faryzeusze, saduceusze byli tak blisko Pism, Bożego Słowa. I oni, słysząc Jezusa, bo to już jest 16 rozdział Mateusza, to nie jest początek Chrystusa, ale już na samym początku Jan Chrzciciel rozpoznał Jezusa Chrystusa od razu, natychmiast. Od domu Bogu. Nie pytał się, kim jesteś. Od razu rozpoznał. Głos Jezusa Chrystusa był dla niego głosem, jak cieszy się oblubienica z głosu oblubieńca swojego. Tego, którego umiłowała. I on, a tutaj faryzeusze, saduceusze, znając proroctwa, nie rozpoznali w Jezusie, który do nich mówił, opowiadał Słowo Boże, mówił teksty biblijne, które są pisane w księgach prorockich i w Mojżeszu. Mówił to wszystko, oni go nie rozpoznali. Oni przychodzą i go kuszą. Zachowują się w sposób gorszy niż uczniowie. Przychodzą i proszą o znak. Jezus odpowiedział, to mi się podoba. Też temat tego słowa to można byłoby też dać, że ciało proponuje znak. Ciało proponuje znak. Duch Boży nie proponuje znak. Znak proponuje tylko ciało. Człowiek, tak jak to było przecież z Tomaszem, jak nie dotknę, jak nie zobaczę, jak nie włożę swojej ręki w bok, to ja nie uwierzę. Ciało potrzebuje znak. A my nie chodzimy tym, co cielesne. Ciało potrzebuje znak. Jezus to odpowiedział im 12 wiersz. Gdy nastanie wieczór, mówicie, będzie pogoda, bo się niebo zczerwieni. Rano, dziś będzie niepogoda, bo niebo się czerwieni i jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznać, a znajmą czasu nie potraficie. Jezus powiedział, nie potraficie mnie rozpoznać. Tu człowiek opętany pędzi z góry, tam gdzie spod grobów. Pędzi na dół i oddaje mi pokłon. I proszą go, proszą Jezusa, żeby nie wzgardził nimi, a żeby chociaż pozwolił im wejść w te świnie, jak ich będzie wypędzał z tego człowieka. A tutaj ludzie nie potrafili rozpoznać Jezusa. Kto był prowadzony Duchem Bożym, to rozpoznał jak chrzciciel. Jezus powiedział na tych ludzi, którzy szukają znaku, którzy nie mogą rozpoznać Chrystusa, którzy nie rozpoznają żywego Bożego Słowa, która do nich Biblia nie przemawia, tylko jest zwykłymi wyrazami, słowami, zdaniami i tekstem, który jeden tekst się czyta łatwiej, drugi trudniej. Tacy ludzie żądają znak. Jezus ich nazwał. 4 wiersz. Ród zły i cudzołożny domaga się znaku. Kto się domaga znaku, jest rodem cudzołożnym, jest rodem złym. Ten, który zdradza Boga, który szuka oparcia w znakach, w innych bóstwach, wymyślonych przez ludzi, podstawionych przez diabła, różnych mistyfikacjach jakichś bóstw. Ci ludzie są rodem złym i cudzołożnym, rozdradzają Boga. Domaga się znaku, ale znak nie będzie mu dany. Chyba tylko znak Jonasza. I opuściwszy ich oczy. Znak Jonasza. Jonasz był w tej wielkiej rybie 3 dni i 3 noce. Tak Jezus przez 3 noce był w grobie jako zmarły, a potem został wskrzeszony, wzbudzony do życia i pokonał śmierć. Powiedział Jezus uczniom swoim, Ojciec mi dał życie i rozporządzanie mi tym życiem. Ja mogę to uczynić. Nikt mi inny tego nie dał. To Ojciec mi dał. Jezus decydował o swojej śmierci i o tym, żeby wstać. Aby to ich tylko Jezus był zwycięzcą nad śmiercią i nad diabłem. Taki wziąłem od Boga dar, rozkaz i możliwość, żebym dawał życie. Jezus daje życie. Jezus pokonał śmierć. Jezus wrócił z tych miejsc, gdzie chodził i głosił Słowo Boże dla tych, którzy odeszli i wrócił do życia w tym właściwym czasie. To był tylko ten znak. To jest bardzo ładne słowo. Chyba tylko znak Jonasza. Chyba tylko. To jest znak. Jeżeli chodzi o znak dla decyzji naszych, ja pamiętam, jak decyzję miałem z Renią na przykład, czy to będzie moja żona. Ja Reni powiedziałem, a ty się módl do Boga o znak, czy ja mam być twoim mężem. Bo to były znaki nie dlatego, że Bogu nie ufamy, ale znak dla naszego ciała. Nie znak, że ja wtedy Boga przyjmę, że ja wtedy uwierzę, że Jezus mówi prawdę, że Jezus to zrobi, co powiedział w tej obietnicy. Tu nie potrzeba znaku. To jest ród zły i złożony. Ale czasami potrzebujemy dla naszego ciała, dla nas znaku, który będzie nam, gdy minie nam 60 lat, przypominał, że Bóg dał nam znak. Taki jak była tęcza, gdy powiedział, że już więcej takiego potopu nie będzie. Więcej już ziemia nie zaleje całej ziemi, żeby wszyscy mieli w ten sposób umrzeć. I wtedy Bóg dał tęczę jako znak dla ludzi. To jest znak obietnicy. Nieufności do Boga i sprawdzenie Boga, czy Bóg jest Bogiem. Tak naprawdę. Ale to jest znak dla nas. Ta tęcza, że już po wodzie nie będzie takiej jako potop, który zalewa całą ziemię. Całą ziemię. Już nie będzie. To, co było za Noego. I tak właśnie modliłem się o swój znak, Renia o swój. I Renia sobie o tym znaku przypomniała, wyobraźcie sobie, dopiero w jakimś czasie. Chyba to mogę mówić, bo to... Ale nie mówię, o co chodzi. Powiem, o co chodzi. Ale znamy taki znak, gdy ja Renia to przypomniałem, to dziś się tak dokończę, to Renia sobie wtedy przypomniała, że modliła się w Warszawie o ten znak. I to się stało zaraz, gdy mieli przerwę między wykładami, tam było dla nauczycieli szkółek niedzielnych, znaczy szkółek, dla prowadzenia szkółek, tak? To warsztaty. Miała ten znak, a ja miałem swój znak. A pamiętamy Gedeona, sędziego izraelskiego, gdy od Jozuego nie było jeszcze nikogo, nie było króla, nie było proroków, i którzy doprowadzili, to Bóg dawał takich sędziów, którzy sądzili, pomagali Izraelowi. To Gedeon wtedy prosił Boga, jeżeli mam taką radę wybrać, Boże, to nie był znak, Boże, czy to Ty jesteś. Nie, tylko Boże, jeżeli mam tak zrobić, to daj, żeby na tym skrawku tutaj, tej polany, była rosa. A wszędzie, żeby było sucho. No i Bóg to mu dał. Nie wiem, czy Gedeon wtedy był mało ufny, bo mi jeden znak wystarcza, że chodzi o Renię. Ale Gedeon jeszcze raz. Ja to opowiadam, bo nie wiem, czy wszyscy znają historię Gedeona. Ale Gedeon jeszcze raz powiedział do Boga. Ale nie. Jeżeli to naprawdę tak ma być, to niech ten skrawek, który miał tą rosę, niech będzie suchy. A tam, gdzie nie było rosy, żeby tam było mokro. Tam była rosa. No i Bóg też mu tak dał. Bóg lubi, jak człowiek tak głęboko chce przekonać swoje ciało, ale nie odsuwa się od Boga i wartości, którą daje Bóg. I teraz zobaczmy dalej, ten ród cudzołożny, zły, domaga się znaku, ale zobaczmy, jak uczniowie do 5 wiersza, gdy przeprawili się na drugi brzeg, zapomnieli wziąć chleba. Nie wzięli chleba, zapomnieli. Tyle zostało tamtych chlebów gdzieś, ale być może to była już inna sytuacja. Nie chcę w to wchodzić, ale nie wzięli chleba. Jezus to mogła być inna sytuacja, bo to jeszcze jest Marka 8 rozdział. Mogła to być jeszcze wcześniej. Ale albo później, znacznie później, bo tutaj Jezus wspomina o tym rozmnożeniu chlebów. Tylko tutaj jest dla 5000 ludzi. Czyli, bo Jezus dwa razy tak pokazał rozmnożenie chlebów. Tu jest dla 5000 ludzi, będziemy czytać. Jezus mówił do nich, miejcie się na baczności, 6 wiersz, i strzeżcie się kwasu faryzeuszy i saduceuszy. Zobaczmy to działanie w takim ciele osobistym, takiej własnej pewności samego siebie powoduje, że jak słyszą o kwasie, to im się przypomina zakwaszony chleb, a myśmy chleba nie wzięli. Oni zaś rozprawiali między sobą, mówili, chleba nie wzięliśmy. A gdy Jezus to zauważył, rzekł, małowierni, czemu rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie rozumiecie, ani nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5000 i ile koszy zebraliście? Tak, to było to wczoraj, to było inne wydarzenie jeszcze z chlebami. I tutaj jest kolejne wydarzenie, to właśnie to drugie, to najwcześniejsze. A nie tych 7 chlebów dla 4000, ile koszów zebraliście? Jakże to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. Zobaczmy, nieraz tak trzeba mówić. Nieraz tak mamy, że z kimś rozmawiamy i tak ciągle musimy przypominać to, co się wydarzyło wcześniej, dawać te przykłady i doświadczenia i jeszcze mówić. No już ślepy, jak to powiedzieć, by zobaczył, a on dalej tego nie może zobaczyć, chociaż widzi. Dlatego to jest taka sytuacja tutaj, że nieraz to jest jakaś oporność w człowieku. Ale przychodzi taki dzień, kiedy zaczynamy rozpoznawać to w duchu. I Jezus dał tutaj, żeby być na baczności, aby wystrzegać się kwasu nauki faryzeuszów, saduceuszów. To jest tych, którzy chodzą według własnego rozumu, według własnej ideologii, a nie mają w sobie Ducha Bożego. I tutaj w dalszej części czytamy 13 rozdział, 14, a się 13 wiersz, 14 rozdział, a co ja mówię? Od 13 wiersza dalej ten sam rozdział, czytamy dalej. Gdy Jezus przyszedł do okolicy Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Zaczęli odpowiadać. Ja myślę, że wtedy Piotr został napełniony tak przez Ducha Świętego, którego potem przez Ducha od Boga, którego zauważył potem też Jezus Chrystus w nim. Bo gdy inni zaczęli mówić w różny sposób, bo mówią, że ty jesteś Jan Chrzciciel, inni Eliasz, a inni nawet mówią, że Jeremiasz, ale wszystko jest, że Jezusa chcą do tego grona najbardziej zacnych i bohaterów biblijnych zaliczyć. Albo za jakiegoś innego z proroków. I wtedy Jezus zadaje pytanie. Może coś się przerobiło w sercu Piotra jako pierwszemu. Ale Piotr wtedy tak zareagował. Gdy tak słyszał o tym kwasie faryzeuszów, saduceuszów, gdy tak nie umiał wyciągać wniosków, kim jest Jezus, co Jezus mówi, Jego czyny, Jego cuda. On tak spojrzał, gdy Jezus powiedział, a wy za kogo mnie uważacie? I wtedy jest już powiedziane tutaj przez ewangelistę Mateusza, to powiedziane jest, że Szymon Piotr rzekł. Czyli Szymon to jest ten, którego imię od urodzenia i Piotr, które dał mu Jezus Chrystus jako imię, że Szymon Piotr rzekł, ja już sobie to wyobrażam, jakbym to powiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Jak zobaczył, ten opętany to powiedział, inni to rozróżniali. Jezus o sobie to mówi. Dotarło do Niego. To Duch Boży go napełnił. I tutaj czytamy, Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza. Tutaj jeszcze jest pogłębione, że to nie jako Piotr, ale ten, który Szymon, jeszcze pogłębione, że jeszcze podane jest, czyim dzieckiem jest. Synu Jonasza, Szymonie, to nie ty, co ludzie się z tym rodzą, aby według własnych zmysłów żyć i z własnych zrozumień, z własnej logiki, z własnych doświadczeń, ale ci, którzy zastanawiają się głęboko, rozważają i są na tyle skruszeni i pokorni w tym wszystkim, że Bóg do nich wstępuje i Bóg do nich przemawia i daje im słowo. Ty oczy otwiera, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Jezus powiedział, Szymonie, synu nasza, błogosławiony jesteś, bo nie ciało i krew objawiły ci to. Jesteśmy z ciała i krwi. Ale nie to nam objawiło, że tu jesteśmy zgromadzeni, żeśmy chrzest przyjęli wodny, że uczestniczymy przy Wieczerzy Pańskiej, mamy swoją cząstkę, bo czujemy to w swoim duchu. Duch nam to objawił. Bogu żeśmy oddali swoje życie i mimo tyle trudności, tyle doświadczeń tego ciała i krwi na tym świecie, który mamy, trwamy przy Panu, jesteśmy obecni, żyjemy, pragniemy, tęsknimy, nie wyobrażamy sobie spędzić leniwie tego dnia, ale jesteśmy na zgromadzeniach, jak Biblia pisze, żebyśmy nie unikali zgromadzeń, żebyśmy przychodzili, żebyśmy mieli gorliwość. To jest dlatego, że to nie ciało i krew pada w nami władzę, ale nad tymi doświadczeniami, tym cierpieniem i tymi trudnościami jest silny Bóg Wszechmogący, który wypędza demony w świnie, uwalnia twoje ciało, czyni z tego człowieka nowe stworzenie, który natychmiast mówi: Panie Jezu, ja chcę iść za Tobą. Nie, zostań tu i bądź świadectwem w tej krainie, która powiedziała mi, żebym ze stąd poszedł. To ty tu zostań i rozpowiadaj wszystko, co Bóg dla ciebie zrobił. Jaki teraz jesteś, pokaż. I to jest to, co Bóg nam objawia. I my pokazujemy to właśnie dzięki temu, że Bóg nam to objawił, a nie ciało i krew. Dlatego tu jesteśmy i dalej trwamy. I mimo doświadczeń, trudności, siejemy to Boże Słowo. Jesteśmy Bożym Duchem i dalej przekazujemy pokój i radość. Może być wzgarda z zewnątrz, zniesławienie, ale my jesteśmy tożsamością Boga. To nie ciało i krew objawiło, ale Ojciec mój, który jest w niebie. A ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piotr, czyli teraz już mówi do Niego Jezus tym imieniem, którym nazwany jesteś. Andrzej ma też imię od Boga. I nasza siostra Halinka i każdy z nas ma imię od Boga. I to powoduje, że teraz Ty, który jesteś nazwany imieniem od Boga, Ty na tej opoce zbuduje Kościół mój, bramy piekielne nie przemogą. Nie na rodzice, nie na kwasie sadyceuszów, faryzeuszów, nie na tym, czy ja dotknę i wtedy ja uwierzę, ale na tym, że ja opieram swoją wiarę na tym, co objawił mi Duch Boży, co przemawia do mnie Słowo Boże, Jezus Chrystus, świadectwo, Słowo przemawia, ja się raduję i cieszę. To powoduje, że staje się już tym Piotrem, a nie Zbigniewem czy kimś innym, jak ja mamy te imiona. I tutaj jesteś, zbuduje Kościół swój, a bramy piekielne nie przemogą go na takiej opoce. Zobaczmy, Jezus to powiedział, gdzie takich Piotrów, takich dwóch, trzech, którzy są z mojego imienia nazwani, którzy są Chrystusowi, chrześcijanami, ja jestem pośród nich. Jeżeli przyszli w moim imieniu, jestem pośród nich. To jest to, że Bóg nas wiąże. Jesteśmy wtedy, stoimy na opoce, stajemy się opoką dla innych. Mało tego, Bóg daje nam klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążemy na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek rozwiążemy na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To nie dajmy się zbałamucić, że to jest tylko dla Piotra. Piotr umarł. Piotra nie ma. To nie jest dziedziczne, że jedno jest tylko i dla kogoś idzie. Nie. To są ludzie nazwani już Bożym imieniem. Ci, którzy mają zmienione swoje imię Szymona, syna Jonasza, na Piotra. To są oni. Ci, którzy są ugruntowani na Bożej skale. Każdy z nas. Inaczej Biblia by umarła 20 lat po Chrystusie. Uczniowie umierają i wszystko by umarło. A Bóg buduje. Zbudował. Dalej buduje. I zobaczmy, jakie to jest ważne, żebyśmy byli odpuszczeniem, wybawieniem dla innych, bo cokolwiek zwiążemy, to jest będzie związane w niebie. Ja miałem taką samą sytuację, że już tyle mówiłem o sobie, jeżeli chodzi o te znaki, jeżeli chodzi o znak dla mnie samego, ale przed śmiercią mojego taty miałem taką sytuację, że my z Renią sobie rozmawiamy w niedzielę. Rozmawiamy sobie o różnych sprawach. Siedzimy tam na dole, gdzie teraz jest sypialnia Pawełka i Asi. Siedzimy tam na dole, na tej kanapie. Rozmawiamy. Renia nawet przy biurku tam sobie siedziała. To już było po obiedzie. Tak rozmawiamy o różnych sprawach. Jest piękna piękna pogoda była wtedy, było pamiętam słońce. I rozmawiałem z Dawidem, a ja nagle mówię, ni z pietruszki, jak to się mówi, ni z gruszki, pietruszki. Mówię do niej, a ja tatowi wszystko wybaczę. I potem mówimy dalej. Arynia mnie już nie pytała, o co chodzi. A ja to miałem to w sercu, ale to musiałem to powiedzieć. Była taka sytuacja, która rzucała bardzo złe świadectwo na rodzinę. Ja byłem bohaterem tego złego świadectwa. Nie chciałem źle, ale byłem spostrzeżony źle. Po prostu takim kwasem faryzeuszów i saduceuszów. Takie sytuacje się często zdarzały. To możemy je mieć w tygodniu kilka nawet. Są różne, że ludzie nas tak postrzegają. Nawet i najbliżsi, i rodzina gdzieś dalsza, i krewni, gdzieś tam. Dopiero nasze świadectwo, nasza dobra wola, nasze, to może przekonać, ale najważniejszy jest Bóg, który duchem swoim przekonuje ludzi. Jeżeli jesteśmy otwarci, to Bóg nas i tak przekona. I ja wiem, że mój tata chciał to jakoś załagodzić, zmienić, bo zobaczył, że się sytuacje potoczyły trochę inaczej później. Ale nie miał czasu. Byliśmy od siebie oddzieleni przez tydzień. Ja pamiętam, byłem wtedy na synodzie. Wróciłem, opowiedziałem, to ostatni raz na tej widziałem, opowiedziałem wszystko. Potem go nie widziałem dłuższy czas, on był chory na grypę. Przeziębienie takie głębokie. Ktoś mu doradził, żeby tylko tam aspirynę brał i nie był wcale u lekarza. Bo to niby to lekarz to powiedział, który niby pełnił funkcję lekarza, ale już przestał być lekarzem. I ktoś go tak spadał i powiedział. Tata był słaby, miał ten bypassy, rozrusznik i serce nie wytrzymało przy tym osłabieniu. I tata wtedy po kilku dniach odszedł. Jak ja się cieszyłem, że ja to powiedziałem na głos. Bóg mi powiedział, zrób to, wyznaj to. Pisze w Biblii, że zbawienie nam daje wyznanie ust naszych. To nie tylko w sercu, to wyznanie ust naszych. Daje nam zbawienie. Jest wiara. Wiara nam coś wyryje jak na tablicach dla Mojżesza, bo przykazania wyrył swoim palcem ognistym. Wyrył takim rylcem. Tak samo rylec Ducha Świętego na naszych tablicach pisze. I pewne rzeczy muszą być wyznane, aby to się stało i zapieczętowało. Tak samo jak jest tutaj, co zwiążesz, będzie związane w niebie, jest to wypowiedziane. Jest to wypowiedziane tak samo i co rozwiążesz. Jest to ta moc. I Bóg się dopomni. Jak zapomniałeś, to Bóg ci zapuka i Bóg ci powie, wyznaj to, powiedz to. Jak masz pragnienie zadzwonić do kogoś o drugiej w nocy, bo ty nie wiesz, czy o godzinie czwartej czy trzeciej ktoś umrze, ten, do którego masz dzwonić, czy sam umrzesz. Jak Bóg każe, to masz teraz telefony, masz maila, masz różne rzeczy, masz różne SMS-y. Stań, weź to lenistwo z swojego ciała, wyrzuć, wstań i to zrób. To są takie sytuacje, kiedy trzeba to zrobić. Znamy te sytuacje z Biblii. To nie są sytuacje tylko opisane po to, żeby nam się fajnie czytało historie biblijne. Ale to są sytuacje, które są żywe i doraźne dla nas. To jest bardzo ważne. Dlatego odpuszczajmy w swoich sercach, starajmy się, aby było pokój. A jeżeli coś nie potrafimy dokończyć z własnej woli, to Bóg zna i sprawiedliwie to osądzi. Nie bójmy się. Jesteśmy w ręku Bożym. I Bóg przykazał uczniom swoim 20 wierze, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. To nie był ten czas, aby to Izrael słuchał. I teraz zobaczmy dalej, jaka jest sytuacja, gdy nie chodzimy w Duchu Bożym. Kiedy uniesiemy się pewną pochwałą innych ludzi, jakimś takim wyznaczeniem. Ten brat to już będzie wspaniale, to już cudownie. I dobrze, no, mówimy prawdę. Ale nagle ten brat tak troszeczkę zadufany będzie w sobie, bo tam żyjemy w ciele i krwi. Tak tutaj czytamy. Co nam objawia? Ciało i krew czy Bóg? I teraz nam może taka pycha rosnąć. Zobaczmy, jak Piotrowi szybko urosła ta pycha. To jest ten przykład. Wcześniej ten, co nazwany był, że na takie opoce Bóg postawi i zbuduje swój kościół. To nie chodzi tylko o świątynię, bo świątynia Ducha Świętego jesteśmy sami osobiście, ale swój kościół postawi. To jest coś, co łączy wszystko. Gdy od tej pory Jezus zaczął tłumaczyć uczniom swoim w 21 wieku, że musi pójść do Jerozolimy, aby wycierpieć. Czyli Jezus od tej pory już tajemnice swoje mówił uczniom. Bo już przeżyli coś, jakiś wstrząs przeszli też na osobie Piotra, byli obecni. Już Jezus im mówił takie bliższe, wyraźniejsze sprawy. Że musi być zabity, trzeciego dnia zbudzony z martwych. A będzie wiele cierpiał od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zobaczmy. Arcykapłani i uczeni w piśmie, ci, którzy byli wizją dla wierzących swoich w tamtych czasach. Oni byli zaślepieni. Jezus musiał o nich tyle cierpieć. Szatan mu oddawał pokłon. Szatan uciekał, gdy Jezus powiedział: precz szatanie. Uciekał od niego. A tutaj ludzie dręczyli Jezusa Chrystusa. Jako człowiek. Zobaczmy, jaką mamy władzę w sobie. Tą ludzką, tą cielesną. Jak musimy ciągle żyć w upokorzeniu, w skrusze, w uniżeniu, w pokorze, aby Duch Boży do nas, bo wtedy Bóg do nas się skłania i przemawia Duchem swoim. Dlatego niektórzy potrzebują częściej pościć, ciągle w modlitwach być, aby to swoje ciało też i ujarzmić. I tutaj Piotr wtedy wstał, wziął Jezusa tak na stronę, zobaczmy, zachowywał się jak jakiś już równy Jezusowi. Są tak podniesione jego ambicje, podniesione i one, te ambicje, to właśnie nie były zgodne z tym, co było w Duchu Bożym. I te ambicje podniesione wziął Jezusa na bok i powiedziały te ambicje podniesione przez Piotra: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Osoby znane w innych miejscach, jak to też i do Pawła mówili, my Cię możemy ukryć, możemy o Ciebie się troszczyć, bo możemy o Ciebie zadbać, będziemy Cię pilnować, Ty jesteś jeden, nas tutaj jest jeszcze 12, damy sobie radę, będziemy mieli dyżury po nocy i tak dalej. Nie chodziło o to, żeby w ten sposób mówić, to nie było z ducha, żeby kogoś pocieszamy w taki sposób, to jest ludzkie. To jest normalne, to jest ludzkie. Ale gdy Jezus mówi o tajemnicach Bożych i gdy żyje w Bożej woli, więc tutaj nie ludzko podchodzimy, tylko Duchem Bożym musimy podchodzić. Do Bożych spraw podchodzimy w Bożym Duchu. Jezus wtedy się obrócił do Niego i rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Zobacz, nazwany został szatanem. Idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszony, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Ród cudzołożny i zły myśli o tym, co ludzkie. Jeżeli chodzimy obmyci Bożą krwią, jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, nowym stworzeniem, nasze pierwsze reakcje mogą czasami być nieopanowane. Róbmy szybko korygowanie w sobie. Przemyślmy to, przemódlmy się to. Jeżeli to jest publiczne, to musimy to potem odkręcić. Szybko w skupieniu, szybko Boga przepraszać, bo musimy żyć w Duchu Bożym. Tutaj Jezus tutaj mamy taki przykład, jak powinniśmy żyć. 24 wiersz. To jest taki przykład dla nas. Jak pilnować swoje ciało. Ciało i krew. Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, jeśli chcesz ze mną wziąć zaślubinę, tak w chrzcie to czynimy. Ślubujemy wierność Jezusowi. Jeżeli chcesz pójść za mną, mamy się zaprzeć samego siebie. Wziąć swój krzyż i iść za Jezusem. Przepraszam, i iść za Jezusem. Zaprzeć się. Mamy na tym przykładzie Piotra, że tutaj właśnie trzeba było się samego siebie zaprzeć, a pomyśleć o tym, co Boże. Zgodzić się na to, żeby wziąć swój krzyż. Nie narzekać na Niego: Panie Boże, dlaczego takie moje życie jest? Mnie się źle żyje z takim krzyżem, który mam. Tak mówi człowiek zmysłowy. Tak mówi człowiek, który nie chodzi w Duchu Bożym. Bóg wie, jaki ten krzyż jest, ale każdy ma tyle, aby mógł unieść. Bóg nie da ponad siły nasze. Jeśli kto chce pójść za mną, mówi Jezus, niech się zaprze samego siebie. Niech nie ufa sobie i nie wierzy sobie. Najbardziej zwodnicze jest serce ludzkie. Niech weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. Niech naśladuje mnie. 25 wiersz nam obrazuje to. Jaki jest problem z tymi, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Jak zaprzeć siebie, jak wziąć krzyż, jak iść za Jezusem. 25 wiersz to mówi. To możemy to sobie sprawdzić swoim, jak termometrem badamy temperaturę ciała, więc możemy to sobie sprawdzić takim termometrem Bożym. Czy jesteśmy w stanie zaprzeć się samego siebie, pójść za Jezusem i wziąć swój krzyż. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci. Wiele ludzi bardzo by chciało swoje życie zachować. Wiele ludzi by nawet wiele certyfikatów podpisywało, jak to znamy z takich historii świeckich. Ktoś powiedział, że ja się wszystkiego będę łapał, żeby żyć. Certyfikat diabeł nawet podpisze, żeby żyć. Wiele jest takich osób, ale nie wśród wierzących. Dzieci Boże, moją tęsknotą jest być tam. Gdy mam 17 lat też, tak powinno być. Bo ukochałem to, co jest wiecznie, a nie to, co jest teraźniejsze. Bo jeżeli ja mam na tym świecie żyć bez Jezusa, nie umieć się zaprzeć siebie i wziąć krzyża swojego, to lepiej byłoby mi, żebym odszedł teraz już w niebie, skoro powiedziałem Jezu, Ty jesteś moim Panem. Niż żyć w dostatkach, żyć spokojnie, chronić się od wszystkiego innego i wykonywać tylko polecenia swojej głowy i swojego serca, to wtedy nie na zatracenie. Jestem podobny do tych arcykapłanów, którzy nie rozpoznali Chrystusa i do tych uczonych piśmie. Jeżeli swoje życie chcemy zachować, a nie utracić, gdy Bóg zapuka, wielu ludzi się martwi o to czy tamto. Boją się. Czasami miasto musi mieć krok wiary. Ale boją się to życie utracić. Gdy Bóg nam mówi, żebyśmy się chronili, jak to było z Saulem i z Dawidem, że Saul gonił Dawida, a Dawid miał być królem. Już był namaszczony królem. To Dawid się chronił. Uciekał. Zmieniał miejsce przebywania. Ale to go ręka Boża prowadziła. On żył w Duchu Bożym. Czytamy to z psalmów. Czytamy jego wszystkie historie w psalmach. Nie tylko od Samuela. Ale kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Będzie żył 70, 80 lat, a kto więcej to 90, jeżeli trzeba będzie. Bo nawet gdyby miał 80 lat, on się mnie nie zawsze. On będzie żył. Nieraz tam się wydaje, a dlaczego ktoś odszedł tak szybko? Jeżeli ma być w niebie, to lepiej, żeby odszedł szybko, niż miał żyć długo, a zostawić Jezusa Chrystusa. Są różne sytuacje. Bóg wie, dlatego Bożą wolę trzeba się poddać. Jeżeli Bóg chce, żebyś żył i Bóg karmi cię swoim słowem, ty tym słowem żyjesz, to ty jesteś potrzebny dla innych. Jesteś wsparciem w modlitwie, w śpiewaniu, w pieśniach, w służbie, w graniu. Jesteś potrzebny w Bożym domu na tej ziemi, aby to słowo rozsławić jeszcze bardziej Boże. Bo cóż pomoże człowiekowi, 26 wiersz, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swoje szkodę poniósł. Albo co da człowiek zamiast za duszę swoją? Albo jeden Syn Człowieczy przyjdzie chwale Ojca swego za aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego. Zaprawdę powiadam wam, że są wśród was stojący tutaj tacy, którzy nie zadają świeci, aż nie ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. I taki człowiek mógł niejednokrotnie zobaczyć, czy Szczepan nie widział, gdy był mordowany, kamienowany. Całą chwałę Bożą w Królestwie swoim był tuż nad nim, widział go oczami ludzkimi. To były duchowe oczy, ale on nie widział. I wielu, wielu z nich, tak samo i uczniowie po zmartwychwstaniu Chrystusa. Wielu z nich. Nie wiemy, jak wielu. Ale tutaj, jak czytamy, to i też niektórzy i tutaj będą być może widzieli na własne oczy. Jeżeli nie w duchowy sposób, to również też w cielesny sposób. Nie wiecie, jaki od ducha jesteście. To jest tutaj, to powiedziane jest do uczni Łukasz, 9 rozdział. To jest historia od 51 wiersza Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, do 56 wiersza. Ja opowiem tą historię, a chodzi o wiersz 55. Uczniowie z Jezusem szli do Jerozolimy, a Samarytanie dowiedzieli się, że ich droga prowadzi przez ich miasto do Jerozolimy, a oni chcieli gościny, odmówili gościny Jezusowi i uczniom Jego. Dlatego, że ich droga prowadziła do Jerozolimy. I uczniowie wtedy wstali i powiedzieli, no co, Panie, się czuli mocni przy Jezusie Chrystusie. Ściągniemy ogień, jak Eliasz z nieba, niech spali ich wszystkich. Bo to jest, na to patrzeć nie można. Jezus się obrócił, 55 wiersz, zgromił ich. Tak to jest dobrze, jak Jezus zgromił nas. To jest, wyobraźmy sobie, jesteśmy żywymi ludźmi, pełni trądu, pełni jakiejś wysypki, pełni choroby, pełni czegoś, że jesteśmy unieruchomieni. Tylko po naszych oczach i po oddechu widać, że żyjemy. Jezus przychodzi i gromi. Gromi tą chorobę, gromi ten grzech, gromi te rzeczy. Gromi tą pyszałkowatość uczni, gromi to, co są myśli od ciała i krwi. Gromi. Tak to jest dobrze, bo to jest oczyszczenie. Jak Bóg nas gromi, to jest oczyszczenie. Jak Bóg karci nas, to znaczy, że nas kocha. A jak ktoś został, bo tak sobie żyje, a nic mi się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Ja nawet nie czuję, czy sumienie mnie potępia. Bo to jest taka sytuacja, że jak ktoś żyje w grzechu, to już on nie ma sumienia, sumienie już umarło. Który złodziej się przejmuje przy drugim złodziejstwie, czy przy trzecim, że w ogóle coś ukradł? Albo ten, który zabija. To już umiera. Tego nie ma. To jest zasmucony najpierw Duch Święty, potem od nich odchodzi. Czytamy to w Biblii. Więc jeżeli nie mamy czystego, świętego sumienia w sobie, no to nie będziemy tego mogli odróżnić. A jeżeli mamy, jakiego ducha jesteśmy? Jezus przychodzi i gromi nas. Zrzuca z nas te wszystkie choroby. Odrzuca. Stajemy się czyści. Nasze sumienie są oczyszczone. Ciało oczyszczone. Mamy Ducha Bożego w sobie. Jezus powiedział, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Więc jakiego ducha jesteśmy? Jeżeli jesteśmy z Boga, pilnujmy, aby szatan tego nie sfałszował i nie zatracił nas. Nie dajmy Jemu to dostępu. Stąd powinniśmy pilnować tego, abyśmy wzięli swój krzyż. Nie miłowali swojego życia tak, aby zostawić za Chrystusa, a wybrać życie to, co na ziemi jest. I być naśladowcami Chrystusa. Jezus przyszedł jako Syn Człowieczy, 56 wiersz, aby nie zatracać dusze ludzkie, ale zachować je. No i zakończę słowo tutaj z Rzymian. Rzymian, list Pawła do Rzymian, 8 rozdział. Od 5 wiersza. 5 wiersz. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć. Zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś ktoś ma Ducha Chrystusowego, jeżeli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas. Daje pokój Boży i radość. Ciągle przypominam to słowo, które powiedział apostoł Paweł do Tymoteusza, czyli pewna tradycja, pewien weteran, pewien bohater współczesny pisze do młodego chłopca, do Tymoteusza. Paweł wie, że mówi dobrze. Jest pewny tego, bo wziął to od Boga i mówi to w Duchu Bożym. Ale mówi do Tymoteusza i wie, że Bóg to potwierdzi jemu. Ale jest bardzo ważne to, co powiedział do Tymoteusza Paweł na początku. Rozważ, co do ciebie mówię. Rozważ to, co do ciebie mówię. Czyli nie wyskoczyć jak Piotr do Jezusa. Co ty mówisz? Ulituj się nad sobą. Nie wyskoczyć w tym momencie, kiedy woda Boża była zupełnie inna. Ale rozważyć. I zobaczmy teraz. Bóg zobaczy, że umiesz panować nad swoim ciałem i krwią. Rozważ, co do ciebie mówię. Paweł pisze dalej, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. A Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Drugi list Paweł do Tymoteusza, drugi rozdział, 7 wiersz. Pan da, jesteś Boży, jesteś pod przykryciem Chrystusa Chrystusa. Nie żyjemy dla siebie, jesteśmy w Bogu. Pamiętajmy, że ciało szybko chce reagować. Ale Duch Święty, który mieszka w nas, założył świątynię. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Właśnie to jest w Koryntian. Dwa razy taki wiersz. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Życzę wam wszystkim sobie Bożego błogosławieństwa, Bożego prowadzenia, Bożego Ducha. Ja robię dużo błędów. Mam charakter, którego się wstydzę praktycznie, bo jestem taki, który natychmiast reaguje. Moje serce momentalnie ma te uczucia dynamiczne. Tak tego pilnuję, no ale to potem głowa mi z kolei boli. Tak się tego, bardzo potrzebuję tego rozważenia. Ale Bóg wie, że nie każdy z nas jest w stanie opanować się. A ktoś jest taki doskonalszy, no to jest piękny. To jest naprawdę, to jest bohater. To jest cudownie przy nim żyć. Ten, który zawsze ma odpowiednie słowo i zawsze łagodnie w różnych dynamicznych osterkach gniewnych życia potrafi przemyśleć, uspokoić się i Bóg mu daje wtedy właściwe zrozumienie. Życzę tego każdemu, a sobie przede wszystkim. Abym to pamiętał. Im jestem starszy, tym to jest łatwiej już, ale ciągle mam to z tyłu głowy. Ciągle mnie to przeszkadza. Ale przez to, że mi Bóg przypomina słowo swoje i to, co mówię dzisiaj do was, przez to, co ja sobie tak przypominam, ja wtedy to uspokajam. Do mnie mój najstarszy brat, o którym modliłem się o jego zdrowie, to często mi mówił: nie reaguj od razu, ale jak możesz, to prześpij tą sprawę, a jutro dopiero powiesz. I wiecie, że poprzestają zupełnie wami liderami. I nie ranię ludzi, i nie ranię innych, i nie popełniam błędów. Pozwólmy, aby Duch Święty dawał nam zrozumienie wszystkiego. My rozważajmy to w swoim sercu, ale reagujmy wtedy, kiedy Duch Święty nam powie, że teraz. Bądźmy tego pewni, że to, co powiemy i zrobimy, to jest od Ducha Bożego. Żyjmy w Duchu, a nie w ciele. Miejmy tę metodę. To jest to życie w Duchu. Nie w ciele, a w Duchu Bożym. Zostańmy z Bogiem. Amen.